cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wielokrotnie już w naszych audycjach mówiliśmy o Lasach Tatrzańskich, a dziś chcemy porozmawiać o tym, jakie lasy rosną w Himalajach. Był pan tam niedawno i czy właśnie taki był cel pana wyjazdu, by poznać te lasy?
Tak, rzeczywiście tak było. Celem wyjazdu w Himalaje Nepalu, a ściślej mówiąc w rejon Solukhumbu, było właśnie poznanie lasów tamtejszych okolic. Podobnie zresztą jak w latach poprzednich, kiedy jeździłem w góry Tien Shanu, Altaju, Kaukazu. Koncentruję się głównie na tych dolnych partiach tych gór, przy czym zdobycie konkretnych gór i konkretnych wysokości nie jest celem nadrzędnym dla nas.
Czy można wykazać podobieństwo tych lasów himalajskich do lasów naszych tatrzańskich?
Tak naprawdę jest to sprawa dosyć trudna, ponieważ jest to zupełnie inna strefa klimatyczna. Mimo wszystko kilka takich podobieństw z lasami tatrzańskimi, a szerzej mówiąc z roślinnością tatrzańską, można się dopatrzeć. Przede wszystkim, podobnie jak we wszystkich górach świata, także w Himalajach, istnieje wyraźna strefowość rozmieszczenia roślinności, czyli w miarę wznoszenia się nad poziom morza zmienia się roślinność. Przy czym te zmiany roślinności w Himalajach są mniej wyraźne niż to ma miejsce w Tatrach. W Tatrach mamy trzy główne gatunki lasotwórcze, buka, jodłę i świerka, podczas gdy w Himalajach tych gatunków jest kilkaset. Dlatego te gatunki na poszczególnych wysokościach przenikają się wzajemnie i nie jest sprawą prostą dopatrzeć się poszczególnych pięter roślinnych. Trzeba być naprawdę dobrym znawcą flory tamtejszej, żeby te różnice między poszczególnymi piętrami zobaczyć. Niemniej gdzieś od wysokości 3000 metrów nad poziomem morza roślinność Himalajów przypomina naszą roślinność tatrzańską. Rosną tam nie tyle te same gatunki roślin, co rośliny należące do tych samych rodzajów, chociaż także można znaleźć w lasach himalajskich. Cisa pospolitego Taxus baccata, gatunek ten występuje także w lasach tatrzańskich. Także pewne podobieństwa są. Poza tym cisem w lasach himalajskich rośnie jeszcze kilka gatunków roślin runa, które spotkać można nie tylko w Tatrach, ale także na Niżu Polskim. Są to m.in. orlica pospolitych, gatunek paproci w zasadzie wszędobylski. Aż dziwne jest to, kiedy widzimy tą paproć w lasach równikowych, w lasach podrównikowych, które rosną u stóp Himalajów. Z kolei w strefie alpejskiej w Himalajach rośnie kilka gatunków szarotek, między innymi Leontopodium strachei. Ta informacja jest o tyle może ciekawa, że także nasza szarotka Leontopodium alpinum pochodzi z Azji. Tam jest, można powiedzieć, matecznik tego rodzaju.
Wspomniał pan już, że w Himalajach trudniej wydzielić piętra, poszczególne piętra roślinne niż w Tatrach. A jakie te piętra roślinne w Himalajach występują?
W Himalajach wyróżniamy 10 stref klimatyczno-roślinnych. Najniższą z nich zajmują lasy równikowe. Lasy te sięgają do wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Dziś na tym obszarze istnieje jeden park narodowy, Sitwan. Jest to obiekt często odwiedzany przez turystów zachodniej Europy, także przez Polaków. Na pozostałej powierzchni lasy równikowe zostały niemal całkowicie zniszczone. Powyżej tej wysokości 500 metrów rozciągają się lasy podrównikowe i sięgają one gdzieś do wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Od 1000 metrów do 1500 rosną lasy zwrotnikowe, wiecznie zielone. Na tej wysokości zresztą znajduje się Katmandu, stolica Nepalu. Aby przyjrzeć się lepiej lasom zwrotnikowym w okolicach Katmandu, wybraliśmy się do dwóch takich miejsc. Wspomnę tylko o jednym z nich. Otóż tuż niedaleko stolicy znajduje się Góra Yamahok. Jest to święte miejsce Nepalczyków. Jest to obiekt chroniony przez wojsko, ponieważ jest to obszar, przynajmniej był w przeszłości, polowań rodziny królewskiej. I tam też udaliśmy się, ponieważ mieliśmy nadzieję, że te lasy w miarę dobrze zachowane zobaczymy. Pierwsze wrażenie nie było najlepsze, ponieważ lasy te zdominowane były przez dwa gatunki, przez dęba Quercus lamellosa i sosnę taką trójgielną, Pinus roxburgii. I niestety lasy te w dużym stopniu były podobne do tych, które możemy bez problemu zobaczyć w Puszczy Niepołomickiej, ponieważ skutek wprowadzenia tych drzew w postaci monokultury jest ten, że pod spodem prawie nic nie rośnie, leży tylko igliwie i słabo rozkładające się liście tych dębów. Na szczęście udało nam się dotrzeć do takiego miejsca, gdzie gatunkiem dominującym była Shima walichiana, zrzucająca liście na zimę. Wnętrze lasu splątane było licznymi lianami, co sprawiało, że w końcu zobaczyliśmy las, o jaki nam rzeczywiście chodziło, co w warunkach gęsto zaludnionego Nepalu nie jest tak prosto. Ponad tą strefą lasów zwrotnikowych, czyli strefą subtropikalną, znajduje się tak zwana strefa subtropikalna górna, czyli lasów podzwrotnikowych. Ta strefa sięga do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Ponad nią z kolei znajduje się strefa umiarkowana, ale jest to strefa umiarkowana tylko jakby z nazwy, ponieważ ta nomenklatura nepalska niedokładnie odzwierciedla to, z czym mamy do czynienia w strefie umiarkowanej w Europie. Otóż rosną tam gatunki tak naprawdę wiecznie zielone i bardziej kojarzące się nam z obszarem śródziemnomorskim, czyli rośnie tam roślinność podzwrotnikowa. Powyżej tej strefy umiarkowanej jest strefa górska i sięga ona od wysokości 2500 do 3000 metrów nad poziomem morza. I w strefie tej, podobnie jak w poprzedniej, w strefie umiarkowanej, także dominują gatunki liściaste, wiecznie zielone. Można tam spotkać owszem również gatunki drzew i krzewów zrzucających liście na zimę, takie jak na przykład olszę nepalską Alnus nepalensis czy klona. Tutaj niestety nie jestem w stanie podać polskiej nazwy, być może ona nie istnieje. Po łacinie klon ten nazywa się Acer campbelli. Powyżej strefy górskiej, czyli powyżej wysokości 3000 metrów, rozciągają się lasy iglaste. I tak naprawdę dopiero od tego momentu strefy te stają się wyraźne i w pewnym stopniu przypominają one lasy tatrzańskie, ponieważ właśnie tu w tej strefie lasów iglastych jest sporo rodzajów, które spotkać możemy także w Polsce. Czyli występują tu jodły, konkretnie jest to gatunek Abies spectabilis, także sosny, Pinus walichiana, świerki, Picea smithiana, poza tym modrzewie i kilka innych gatunków, między innymi także hojna Cuga dumosa. Niestety polskich nazw często nie jestem w stanie podać, być może one po prostu nawet nie istnieją. Powyżej wysokości 3500 metrów rozciąga się strefa subalpejskich, w sumie jeszcze lasów, nie zarośli, gdzie dominuje brzoza Betula utilis oraz wspomniana już wcześniej jodła Abies spectabilis. Ta strefa lasów brzozowych rozciąga się niemal w całych Himalajach, to znaczy prawie od Nangi Parbat na zachodzie po Kanchenjungę na wschodzie. Powyżej strefy lasów brzozowych jest już tylko pas zarośli różanecznikowych. Jest to wysokość około 4200 metrów nad poziomem morza i właśnie na tej wysokości kształtuje się górna granica lasu. Powyżej tej wysokości są już hale i zarośla himalajskie. Tutaj przy okazji chciałem jeszcze wspomnieć o takiej charakterystycznej cesze flory Himalajów, że w Nepalu występuje w sumie 30 gatunków różaneczników. Są to wyjątkowo pięknie kwitnące rośliny, które Państwo pewnie bardzo dobrze kojarzą z ogródków, może nie tyle nawet zakopiańskich, co tych krakowskich, ponieważ tam w cieplejszym klimacie różaneczniki dobrze się rozwijają i kwitną. Aspekt kwitnienia różaneczników to jeden z bardziej spektakularnych widoków w Himalajach, kiedy różaneczniki pięknie kontrastują z bielą lodowców wielkich Himalajów. Takim gatunkiem narodowym Nepalczyków jest Rhododendron arboreum, który kwitnie pięknie na kolor ognisto-czerwony. Różaneczniki występują we wszystkich tych strefach, o których wcześniej wspomniałem, strefach klimatyczno-roślinnych. Rosną one także powyżej górnej granicy lasu.
A czy w Himalajach występuje również piętro kosodrzewiny, tak jak u nas?
Kosodrzewina ma bardzo ograniczony zasięg. Występuje ona zasadniczo tylko w Europie Środkowej i Południowej. Niemniej w Azji, w górach Azji, W miejscu Kosorzewiny spotkać można szereg gatunków drzew i krzewów, w zależności oczywiście od rejonu. W Himalajach gatunkiem dominującym, jakby ekologicznie zbliżonym do wymagań kosodrzewiny, jest jeden z gatunków różaneczników, Rhododendron campanulatum. Podobnie jak kosodrzewina, występuje on tuż powyżej strefy lasów brzozowo-jodłowych, a poniżej zarośli alpejskich.
Wspomniał pan wcześniej o jednym z parków narodowych, który pan odwiedził podczas swojej wyprawy. Jak wygląda system ochrony przyrody właśnie w Himalajach?
System ochrony przyrody w Himalajach jest dosyć dobrze rozwinięty. W tym rejonie Kumbu znajdują się obok siebie trzy parki narodowe. Pierwszym z nich jest Park Narodowy Sagarmata, który został utworzony w 1976 roku. Właśnie w tym parku znajduje się Mount Everest, Cho'oyu i Lhotse. Obejmuje on swoją powierzchnią 114 tysięcy hektarów. Tuż obok, po sąsiedzku, znajduje się Park Narodowy Makalu Barun, w którym znajduje się ten wielki ośmiotysięcznik Makalu, a dalej na wschód położony jest, już poza rejonem Kumbu, Park Narodowy Kanchenjunga. Poza tym, mówiąc o ochronie przyrody w Himalajach, warto też wspomnieć, że dużą rolę w kształtowaniu świadomości Nepalczyków odgrywają także lamowie, między innymi klasztoru Tengboche, położonego na wysokości 3800 metrów, czyli właśnie w tej strefie lasów brzozowo-jodłowych. Lasy te w dużym stopniu były niszczone przez miejscową ludność, stąd to zaangażowanie lamów wydaje się, że ma bardzo duże znaczenie dla ochrony przyrody.
A jakie są zagrożenia dla lasów i przyrody w Himalajach?
W pierwszej kolejności należałoby oczywiście wskazać na zagrożenia takie cywilizacyjne i w największym stopniu dotyczą one strefy lasów tropikalnych i subtropikalnych. Lasy te naprawdę na ogromnej powierzchni zostały zupełnie wyniszczone. Lepiej one się tylko zachowały fragmentarycznie jako tak zwane lasy zboczowe, czyli w miejscach trudno dostępnych. Tam rosną duże drzewa, wszystkie pozostałe duże drzewa na pozostałej powierzchni zostały po prostu wycięte i lasy te w zasadzie jako takie nie istnieją, są to po prostu tereny zakrzaczone. Z kolei w położeniach wyższych, w strefie górskiej, umiarkowanej i subalpejskiej, presja człowieka jest znacznie mniejsza. Owszem, wycinano tam też, to dosyć selektywnie, różne gatunki drzew, zwłaszcza iglastych, przypuszczam, że na opał. Tyle tylko, że Nepalczycy świadomi tego starają się odtworzyć układ w miarę naturalny, wprowadzając poszczególne gatunki drzew na dawne siedliska. Obawiam się jednak, że przy okazji wprowadzania tych gatunków na te utracone siedliska popełnia się pewien błąd, który również popełniono w Tatrach i w ogóle na obszarze Europy Środkowej, ponieważ o ile tutaj w Tatrach masowo wprowadzano świerka, z którym mamy teraz poważne problemy, o tyle tam wprowadza się na dużą skalę gatunek sosny Pinus weilichiana. Szkółki, gdzie uprawia się Pinus weilichianę, często spotkać można przy popularnych szlakach wędrówki prowadzących z Lukli do Namche Bazar, a dalej te szlaki oczywiście prowadzą do bazy pod Everestem czy bazy Cho'oyu, ale oczywiście te szkółki zlokalizowane są w niższych położeniach. Poza tym takim zagrożeniem ewidentnym jest pasterstwo. Nie ma tam owiec, za to powszechnie występują tam jaki. Są to zwierzęta udomowione, takie lekko półzdziczałe, które wypasają się zarówno powyżej górnej granicy lasu, ale także w lasach i te szkody są wyraźne.
A czy podczas swojej wyprawy miał pan okazję oglądać nie tylko rośliny, ale również jakieś ciekawe zwierzęta?
Tak, zwłaszcza ptaki, których jest tam niesamowite bogactwo. Wystarczy tylko wspomnieć, że w Nepalu stwierdzono występowanie ponad 850 gatunków ptaków, czyli znacznie więcej niż na ponad dwukrotnie większej powierzchni Polski. Ptaki niestety te są niezwykle trudne do oznaczenia, chociaż bez problemu można dostać w sklepach w Katmandu odpowiednie atlasy, ale z tych gatunków, które ja widziałem, udało oznaczyć mi się stosunkowo niewiele. Takie bardzo przyjemne spotkanie jest z uarem tybetańskim. Jest to gatunek kuraka. Jest to jeden z dwóch uarów występujących w Himalajach. Drugi gatunek to uar himalajski. Co jest ciekawe, to to, że uary w ogóle nie boją się turystów. W najmniejszym stopniu. Przechodzą tuż obok turystów, ścieżką, prawie że nie schodząc im z drogi. No z czego to wynika, trudno powiedzieć. W każdym razie spośród innych takich gatunków ciekawych, uwaga na pewno każdego turysty, przyciągną niezwykle kolorowe bażanty himalajskie. Trudno mi jednak tutaj mówić, do jakiego gatunku te bażanty należą. Zresztą najczęściej to i tak są nazwy łacińskie, które w sumie niewiele powiedzą. Oczywiście w strefie lasów równikowych, tuż u podnóża Himalajów, występują licznie słonie, nosorożce, tygrysy. One wszystkie są do zobaczenia w tym parku narodowym Sitwan. Mieliśmy też przyjemność obserwować małpy, rezusy, makaka mulata. Są one szeroko rozpowszechnione w lasach Indii i Nepalu. Spotkać je można zresztą także w miastach czasem. Niemniej obserwowanie tych małp w ich naturalnym środowisku, w lasach zwrotnikowych, wśród lian, w okolicach Katmandu, było bardzo dużym przeżyciem.
Już na zakończenie naszej rozmowy chciałam zapytać, czy planuje Pan obserwację innych lasów, nie tylko tatrzańskich?
Oczywiście mam w planie w najbliższym czasie, czyli jednego roku, dwa wyjazdy. Pierwszym z tych moich celów są lasy Etiopii. Mam nadzieję pojechać tam we wrześniu. A drugim, ważniejszym celem są lasy bukowe Patagonii i okolice Aconcagua w Chile.
To życzę tylko spełnienia planów i liczę na kolejne audycje.
No bardzo chętnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Mateja. Do usłyszenia.
Do widzenia.